Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Nazywam się Michał. Słuchajcie, pierwszy werset, pierwsza rzecz, która nie podobała się Bogu, to nie był grzech, to nie były wojny, ale była samotność. Przeczytam kilka wersetów z pierwszej Księgi Mojżeszowej, właściwie przytoczę je. Moment tworzenia świata. Na początku, wiecie, Bóg tworzył całą ziemię. Na początku tworzył wodę, ziemię, potem tworzył rośliny i patrzył na to i Bóg powiedział: stworzyłem niebo i ziemię i to było dobre. Powtórzmy, to było świetnie. Później Bóg stworzył światło. I powiedział Bóg, co powiedział? To było dobre. Później stworzył rośliny, brukselki, szpinak. Wiedział, że to przysporzy troszeczkę kłopotów. Ale powiedział, co powiedział Bóg? To było dobre. Później stworzył Bóg dzień i noc. Później zwierzęta morskie, rybki, Nemo, szczupaki, flonderki. Powiedział Bóg, co powiedział? Że to było jakie? Okej, później Bóg stworzył wszystkie ptaki i tak dalej i powiedział Bóg, że to było jakie? To było dobre. I później stworzył Bóg zwierzęta na ziemi i powiedział Bóg, że to było jakie? Że to było dobre. A w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim wersecie jest napisane, znaczy w drugim rozdziale, w 18 wersecie, jest napisane, wybaczcie, tutaj mi się wszystko miesza, ale zaraz znajdziemy, spokojnie. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Czyli pierwszą rzecz, którą Bóg powiedział, że mu się nie podoba, jest to, że człowiek jest sam. Nie grzech, nie wojny, ale to, że jesteśmy sami. I nie chcę tego odnieść tylko i wyłącznie do małżeństwa, ale całkowicie do relacji. Bóg stworzył nas do relacji. I wszyscy introwertycy powiedzieli: nienawidzę tego kościoła. Nie, nieprawda. Jeżeli jesteś introwertykiem, Bóg także stworzył cię do relacji. Bóg stworzył każdego z nas do relacji. I zostając w ogrodzie Eden, ogród Eden to było to miejsce, które Bóg tworzył, właściwie cała ziemia, to, ale tam ludzie mieszkali w ogrodzie Eden. I było dwoje pierwszych ludzi. Była Ewa i był Adam. I oni, Bóg powiedział do nich: możecie jeść z wszystkiego, co tutaj jest. Możecie robić wszystko, co po prostu wymyślicie w tym ogrodzie. Możecie jeść z każdego drzewa, co wam się po prostu żywnie podoba, ale nie możecie zrobić jednej rzeczy. Nie możecie zjeść z drzewa poznania. Co zrobili? Zjedli. No bo dlaczego? Mogli robić wszystko. Mogli robić totalnie wszystko. Mogli jeść, co chcieli, ale ich myśli były skupione na tym, czego nie mogli. Były skupione na jedynej rzeczy, na której nie powinny być. I chciałbym to dzisiaj odnieść do naszych relacji. Bardzo często jako ludzie mamy masę fantastycznych ludzi wokół siebie, którzy mają masę fantastycznych zalet, cech i tak dalej, ale skupiamy się tylko na tej jednej, która nam nie odpowiada. I budujemy mur. Olek tydzień temu już wspomniał troszeczkę na ten temat, ale bawimy się w budowniczych. Teraz mi kask spadnie. Okej. Wiem, że jest dużo osób, które pracują w Hilti, pewnie będą miały dużo zastrzeżeń do tego, jak ja swój mur będę budował, ale wybaczcie mi. A więc jako ludzie bawimy się w budowniczych i budujemy mur między sobą. Budujemy mur w małżeństwach, ale nie tylko. Przykładowa sytuacja. Jedziemy autem. Ja i moja żona. Ona prowadzi. Ona prowadzi. Słuchaj, a dlaczego zrób tak, a nie tak? Może sam sobie poprowadź, jak jesteś taki mądry. Zapraszam. I co robimy? Budujemy mur. Standardowa sytuacja z każdego domu. Szukam czegoś w lodówce. I krzyczę: słuchaj, gdzie jest masło? Na trzeciej półce. Nie ma. nie ma. Słuchaj, no naprawdę jest, kładłam tam dzisiaj. No nie ma, no po prostu musi tam być. No nie ma, przecież patrzę, szukam, nie ma. Mam podejść? A dobra, jest. Standardowa, totalnie standardowa sytuacja. Budujemy mur. Budujemy mur między sobą, na przykład urodziny. W naszym domu, w moim domu, w którym się wychowywałem, urodziny nie były czymś najistotniejszym. Wiecie, urodziłem się, jakby nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie z mojej strony. To jest jakby wszystko, co zrobiłem. W domu Estery było totalnie na odwrót. To jest moment, w którym zacząłem swoje życie. Totalnie dwie inne perspektywy. Ona kocha urodziny, a ja tak, no, wszystkiego najlepszego. I budujemy mur. Budujemy mur. Budujemy sobie mur dookoła siebie. Teraz wiem, że to może nie przypomina, może troszeczkę przypomina mur, ale mamy pierwszy z nich, pierwszy kawałek muru. Muru nie buduje się od razu. Mur buduje się po kawałeczku. Wyobraźcie sobie, jesteście na świętach u swoich rodziców. I mówicie, my faceci, mężczyźni, jesteśmy głupi. My czasami nie myślimy, że to, co powiemy, może mieć jakieś skutki. Ale z reguły tak jest. I wyobraźcie sobie taki tekst na świętach. Mamo, nikt nie gotuje tak jak ty. I wszystko jest super. Wszystko jest naprawdę super. Do momentu, aż wyjdziecie od swoich rodziców. Nikt nie gotuje jak twoja mama, to nikt ci nie będzie gotował. Zaproś swoją mamę. Proszę bardzo, zapraszam. Zapraszam. Budujemy mur nie tylko w swoich małżeństwach, ale budujemy mur między sobą. Pastor Daniel, ostatnio do niego napisałem wiadomość na Messengerze. I on wyświetlił ją, ale nie odpisał. To znaczy, że on nie ma dla mnie czasu, prawda? Ale pastor Daniel nie odpisał, dlatego że ja 2 lata temu nie mogłem zająć się jego dziećmi. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Jest standardowa? Masa fantastycznych cech, ale nie odpisał mi na jedną wiadomość. Mati Wolniak. Mati Wolniak. On na swoje urodziny zaprosił wszystkich. 350 osób było. Ale mnie nie. Oczywiście to są zmyślone historie. Ale on nie zaprosił mnie dlatego, że 4,5 roku wcześniej go pobiłem. Nie, akurat to są zmyślone. Teraz to jest widać, że to jest zmyślona historia. Do dzisiaj mnie tłucze jak chce. Skarbnik naszego kościoła, Bartek. Bartek zajmuje się finansami Echo. Po prostu człowiek z taką władzą. A cały czas wisi mi 7 zł. W jaki sposób taka osoba... Znaczy, to akurat nie jest zmyślona historia. Nie? Żartuję. Żartuję. Budujemy mur między sobą, tak naprawdę skupiając się na rzeczach, które nie mają żadnego znaczenia, zamiast skupić się na milionie pozytywnych cech, które te osoby mają. To już jest druga. Mam jeszcze trzecią. Trochę się nabudowałem, to się napiję. Czasami, wiecie, moja żona jest w 5. miesiącu ciąży. To jest... I mam masę historii, ale nie będę wam ich opowiadał, nie wasza sprawa. Ale, jedną z nich jest teraz, po prostu, wiecie, lubi mieć wszystko zaplanowane. Jeżeli chodzi o wózek, łóżeczko, masę innych rzeczy. I ona zawsze mi opowiada i ja mówię, i czytam dalej coś na internecie, nie wiem, czy Lewandowski znowu strzelił bramkę. I ona mówi, słuchaj, taki wózek mi się podoba, moglibyśmy podjechać, zobaczyć, I wiecie, dalej toczy się konwersacja. I ona do niej kiedyś wraca i ja nawet nie pamiętam, że rozmawialiśmy. I tworzy się mur. Tworzymy mur. Zbuduję już ostatnią część muru. chyba się nie zawali. I teraz już prawie wy nie widzicie mnie, ani ja nie widzę was. Nie jestem w stanie zauważyć waszych pozytywnych cech ze względu na to, że prawie w ogóle was nie widzę. Nie jesteście w stanie skupić się na pozytywnych zaletach, dobrych zaletach mojej osoby, ponieważ prawie w ogóle się nie widzimy i nie mamy relacji. Ale wiecie, kto jest oddzielony. Nie wy jesteście odizolowani od siebie, nie wy jesteście zamknięci w więzieniu, ale ja. Nie wy jesteście odizolowani, nie wy jesteście osobami, które nie spędzają ze sobą czasu, ale jesteście wy i jestem ja. Jeżeli ja będę się izolował i zamykał w więzieniu, to jedyną osobą, która na tym będzie traciła, będę ja sam. Będę tylko i wyłącznie ja sam. Jeżeli zdejmę kawałek tego muru, to zobaczę, że Daniel, pomimo tego, że nie wyświetlił moją wiadomość, a nie odpisał, jest świetnym pastorem i tak naprawdę pomimo tego, że ma masę obowiązków, ma dwójkę małych dzieci, ma swoją firmę, jest pastorem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ma czas dla każdego z nas. Ale pomimo tego, że skupiłem się na tak mało ważnych rzeczy, nie byłem w stanie zauważyć 100 pozytywnych rzeczy. Mati Wolniak, pomimo tego, że nie zaprosił mnie na swoje urodziny, to jest osobą, która zawsze jest duszą towarzystwa, która zawsze inspiruje, zawsze zachęca innych ludzi, ale dlatego, że stoję tutaj, nie jestem w stanie tego zauważyć. Bartek, pomimo tego, że wisi mi 7 zł, świetnie zarządza finansami kościoła. Nigdy nie widziałem, aby był jakiś nierozliczony paragon, pięknie opisany. Wiecie, strony przelewów, wszystko jest opisane, ale nie jestem w stanie tego zauważyć, bo Bartek wisi mi 7 zł. Bartek, oddaj w końcu te 7 zł. I słuchajcie, jeżeli stoję za takim murem, to nikt nie jest w stanie powiedzieć mi nic dobrego. Ja sam zamykam się i zastanawiam się, ja nie potrafię sobie sam poradzić w swoim życiu, ale cokolwiek sobie możecie dodać, nie wiem, ale jestem gruby, wiecie. Nikt wam nie jest w stanie powiedzieć, nie jesteś gruby, jesteś po prostu dobrze odkarmiony. Nikt wam tego nie powie, jak będziecie zamknięci za murem. Nikt wam nie jest w stanie pomóc, jeżeli będziecie siedzieć w więzieniu i sami będziecie zamknięci. Więc chciałem wam dzisiaj powiedzieć, abyśmy skupiali się na pozytywach. Nie będę przepraszał znowu ja, bo zawsze ja przepraszam pierwszy. Tylko ja w tym domu wyrzucam śmieci. Tylko ja. Znowu się tym zajmę, nie ma problemu. Nie, dobrze, ja już się tym zajmuję. Marzę o tym, żeby w nocy wstać do płaczącego dziecka, a potem rano pójść i wyrzucić śmieci. Super, już idę. I skupiamy się na negatywach, ale nie skupiamy się na tym, że ten mąż, który zawsze wynosi śmieci i marudzi, jest świetnym ojcem, że dba o rodzinę, że czujesz się bezpiecznie, a ta żona świetnie dba o dzieci, dba o dom, jest super pozytywną, inspirującą osobą i zachęca cię każdego dnia, ale skupiamy się na tym, co negatywne. A jeżeli będziemy skupiać się na tym, co pozytywne, będziemy dawać innym ludziom to, co pozytywne. W pierwszej księdze królewskiej, w 30 rozdziale, jest taka historia. Jest to historia o Jakubie, Labanie i dwóch córkach Labana. Jakub pracował u Labana, ale pracował za jego córki. Najpierw 7 lat za jedną, potem 7 lat za drugą. I na koniec, jak już mu się odechciało i chciał stamtąd spadać, to oczywiście najpierw wypracował te 14 lat za córki, to wtedy ustalili taką zasadę, że przejdą razem po polu i wszystkie owce, które będą pręgowane i tak dalej, będą należały do Jakuba, a pozostałe do Labana. I wiecie, co zrobił Jakub? Przeczytajmy, rozdział 30, 32 werset. Po pewnym czasie będziesz mógł przyjść, przyjrzeć stada i przekonać się o mojej uczciwości. Wszystko, co nie będzie centkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, możesz uznać za ukradzione przeze mnie. Laban przystał na to. Niech będzie tak, jak powiedziałeś. I dalej jest napisane, wtedy Jakub naciął sobie świeżych gałęzi topoli, migdałowca i platanów. Usunął z nich część kory, tak, że pojawiły się na nich białe paski i umieścił tak przygotowane gałęzie przed owcami w żłobach i poidłach. Gdy owce przychodziły się napić, to również parzyły się ze sobą. A gdy parzyły, to znaczy, że produkowały małe owce. A gdy parzyły się przy ponad na nich gałązkach, rodziły owce pręgowate, centkowane i łaciate. Ta historia, pomimo tego, że wydaje się banalna, wskrywa sobie coś bardzo, ale to bardzo wartościownego. Te owce i te kozy rodziły to, na co patrzyły. Okay? Czyli jeżeli my patrzymy na pozytywne cechy innych ludzi, to co będziemy rodzić? Będziemy rodzić pozytywne rzeczy. Jeżeli będziemy skupiać się na tym, co negatywne u innych ludzi, będziemy rodzić to, co negatywne. Więc jeżeli skupimy się na pozytywach i okaże się, że Bóg powołał nas do relacji i chce mieć relacje, to zamiast skupiać się na tym, że ktoś ma odmienne zdanie niż my, zauważymy 100 pozostałych cech takiej osoby i rozwalamy mur. Rozwalamy mur. To jest dobra reakcja. To jest dobra reakcja. Idealna relacja to nie jest znalezienie idealnego przyjaciela, idealnej żony, męża. Idealna relacja to jest bycie idealnym przyjacielem, bycie idealnym na swój sposób mężem i żoną. Nie ma idealnych ludzi, ale jeżeli będziesz skupiał się na pozytywach, będziesz rodził to, co pozytywne. I niezależnie od tego, ile takich historii miałeś już w swoim życiu, że twój najlepszy przyjaciel cię zawiódł albo twoje małżeństwo nie wyszło, Bóg powołuje nas do tego, abyśmy mieli najlepszych przyjaciół, abyśmy żyli w najlepszym możliwym małżeństwie, abyśmy mimo tego, że może nie mieliśmy kochających rodziców, jak dorastaliśmy, byli najlepszymi rodzicami dla naszych dzieci, ponieważ Bóg powołał nas do relacji. Bóg powołał nas do relacji i do tego, żeby wyciągać z nich to, co najbardziej pozytywne, żeby rodzić to, co najbardziej pozytywne. Co nam najczęściej przeszkadza w tworzeniu relacji? Moim zdaniem w tych czasach rzeczą, która najbardziej odciąga nas od relacji, jest strach, jest stres. Stres, czyli goniące nas życie. Ten czas, brak czasu. Jak często słyszycie, że ktoś mówi, nie mam czasu? Ja to słyszę non-stop. Powiem wam taki fakt. Każdy ma go tyle samo. Zależy tylko, jak nim dysponujesz i co jest dla ciebie priorytetem. Bardzo często stres prowadzi do strachu. Stres wynika z tego tempa, które sami sobie narzucamy. Trzeba jeszcze zarobić na nowe mieszkanie, na nowy samochód i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że nie mamy czasu na relacje. I chciałem wam przeczytać pewną historię. Ona jest troszeczkę dłuższa, dlatego rozsiądźcie się wygodnie. I ona jest w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale. To jest 10 wersetów, także posłuchajcie. Gdy Achab opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością. Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Słowa ta przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Beerszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej, na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem. Lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się i odwrócił i zasnął. Ale anioł pana wrócił, znów trącił go i powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? I teraz Eliasz opowiada i wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. To jest historia, która być może na ten moment wydaje się prosta, ale opowiem wam, jak było troszeczkę wcześniej. Eliasz, wielki mąż Boży. Robił naprawdę świetne rzeczy. A Izabel to nie była królowa, którą chcielibyście mieć. Ona generalnie go przestraszyła, zestresowała. Stres Eliasza, człowiek, który doświadczył tyle rzeczy dobrych w swoim życiu, zestresował się. I zamiast uciekać do Boga, uciekał od Boga. Uciekał, aby być samemu. I wiecie, Bóg, stres często prowadzi do jakichś nieracjonalnych decyzji w naszym życiu. Stres prowadzi do strachu, strach prowadzi do nieracjonalnych decyzji, do tego, że chcemy być sami, aby nikt nas nie widział, abyśmy nie musieli podejmować żadnych ważnych po prostu decyzji, abyśmy nie musieli robić nic istotnego, po prostu jesteśmy zamknięci w jaskini. I chcemy tego. Chcemy po prostu, bo stres spowodował, że boimy się wyjść do ludzi. I Bóg daje Eliaszowi kilka bardzo, ale to bardzo praktycznych wskazówek. Często najlepsze wskazówki, czasami wskazówki nie muszą być duchowe, ale najlepsze są praktyczne. I Bóg mówi do Eliasza, mówi, posil się i idź spać. I wiecie, Eliasz mimo tego, że mówił rzeczy, które w tak naprawdę nigdy nie wierzył, mówił: mam dosyć. Zmienił się jego język, tak naprawdę widział piękne rzeczy, ale mówił: mam dosyć, nie mam już sił. Bóg mówi: posil się i pójdź spać. Czyli jeżeli nie znajdujemy w swoim życiu, budzimy się rano i nie widzimy sensu, budzimy się rano i myślimy: już chcę, aby ten dzień się skończył, Bóg mówi: po prostu odpocznij. Po prostu odpocznij. Jak to się ma do relacji? Zauważcie, Eliasz przez cały ten czas był sam. Nikt nie był w stanie mu powiedzieć: Eliasz, to, co robisz, jest głupie. Widziałeś tyle cudów w swoim życiu, widziałeś, jak Bóg działa, jak Bóg odpowiada na twoje modlitwy, a uciekasz, boisz się. Dlaczego? I Eliasz mówił: mam dosyć. I nikt nie miał nikogo koło siebie, kto był w stanie mu powiedzieć: Eliasz, ogarnij się. Tyle rzeczy widziałeś, tyle pięknych rzeczy doświadczyłeś, a mówisz, że mam dosyć, nie jestem nikim innym, nie jestem nikim lepszym. Po prostu odpocznij. Po prostu odpocznij. Ale najważniejsza rzecz z tego wszystkiego jest to, że Bóg powiedział mu: wyjdź z jaskini. Czym jest wyjście z jaskini? Jest wyjściem do ludzi, jest zmianą otoczenia i jest zmianą perspektywy. Nagle Eliasz, który był w jaskini sam i nikt nie był w stanie mu pomóc, wychodzi do ludzi i później namaszcza Elizeusza na swojego następcę i oni wspólnie inspirują się nawzajem do tego, żeby mogli się rozwijać. Ale potrzebował do tego, po pierwsze, zmienić otoczenie i zmienić perspektywę. Żeby zmienić otoczenie i zmienić perspektywę, potrzebujemy ludzi wokół siebie. Żeby mieć ludzi wokół siebie, potrzebujemy mieć przyjaciół. Żeby mieć przyjaciół, potrzebujemy widzieć to, co pozytywne w ludziach. Bo nie ma ludzi idealnych. Niespodzianka. Nie ma i nie będzie. Wszyscy popełniamy błędy. Jeżeli będziemy skupiać się na tym, co negatywne, będziemy całkowicie samotni. I Bóg powiedział jeszcze jedną rzecz. Wyjdź z jaskini, żeby pobyć w mojej obecności. Żeby pobyć w mojej obecności, bo to zmienia całkowicie perspektywę. To zmienia to, że Eliasz nagle stał się nietykalny. To zmieniło całkowicie wszystkie okoliczności. I żeby wam pokazać, jak to działa, opowiem taką śmieszną, kończąc już historię. Pewien pastor w Ameryce, ona jest zmyślona ta historia, od razu mówię. Pewien pastor w Ameryce miał dzieci, miał ogród i od pewnego czasu miał kotka. Małego kotka. Dzieci się cieszyły, bawiły się z nim na ogrodzie, ale pewnego razu ten malutki kotek wszedł na drzewo i utknął pomiędzy dwoma gałęziami. Po prostu utknął. I nikt nie wiedział, jak ten problem rozwiązać. Po prostu nie wiedzieli. I nagle tata wychodzi na ogródek i mówi: tatuś, uratuje sytuację. Mam pomysł, słuchajcie. Wezmę linę i przywiążę to drzewo z jednej strony, a drugą stroną liny przywiążę swój samochód. I jak będę jechał, to drzewo będzie się zginać i wysięgniecie koteczka. Dobry pomysł? Super. Więc robimy. Przywiązuję linę do drzewa, przywiązuję linę do samochodu i rusza. Drzewo się pochyla, samochód jedzie i nagle lina pękła. Więc drzewo zamiast się zgiąć, poleciało w drugą stronę, koteczek leci, koniec historii. Nie, to nie jest koniec historii. I wiecie, nikt nie mógł znaleźć koteczka. Odpuścili tą sytuację i ten pastor po 2 tygodniach idzie na odwiedziny do pewnego domu, do ludzi, którzy chodzą do kościoła i on otwiera drzwi i mówi: pastorze, jak super, że jesteś. A tam z tyłu stoi malutki, piękny, słodziutki koteczek. I pastor zadaje, mówi jedno zdanie i zadaje pytanie. Jaki piękny kotek! Jak długo go masz? On: no, pastorze, nie uwierzysz! Pastorze, nie uwierzysz! 2 tygodnie temu moje dzieci modliły się o to, żeby mieć koteczka i dostały koteczka. I pastor drąży temat, wie, że to jest jego kotek, to jest bez wątpliwości, to nie ulega w ogóle jakimkolwiek wątpliwościom. I pastor drąży temat i mówi: ale jak? Jak to się stało? Pastorze, nie uwierzysz! Więc byliśmy z dziećmi na ogródku i one po raz setny prosiły nas: tatusiu, kup nam koteczka. Kup nam koteczka. Nie, no przecież rozmawialiśmy 100 razy. 100 razy rozmawialiśmy o tym, że nie będzie koteczka w tym domu. Jest tylko jedno rozwiązanie, że Bóg da nam koteczka. Więc wszyscy powiedzieli: usiądźmy, ukłońmy się, pójdźmy na kolana w ogrodzie i pomódlmy się: Boże, Jeżeli ty chcesz, aby w tym domu był koteczek, to ześlij nam koteczka. To jest koniec historii. Ona mówi o tym, że jeżeli jesteśmy w Bożej obecności, jeżeli modlimy się i wyznajemy, to okoliczności się zmieniają. Perspektywa się zmienia. Boża obecność, Bóg powiedział do Eliasza, który był w jaskini, wyjdź, spędź ze mną czas. Widzę, że ta historia została powiedziana w złym momencie. Chciałem, aby było troszeczkę poważniej, ale... Chodzi o to, zmierzając do meritum, że jeżeli nie potrafisz widzieć w ludziach tego, co pozytywne, jeżeli nie potrafisz patrzeć na swoją żonę i zauważyć tego, co jest w niej pozytywne, ale skupiasz się na tym, co jest negatywne, jeżeli nie potrafisz widzieć w swoim mężu tego, co kiedyś cię fascynowało, a teraz cię denerwuje, to Boża obecność zmienia perspektywę, Boża obecność zmienia okoliczności, Boża obecność zmienia nas, zmienia relacje. I nie musimy już więcej stać zamknięci w więzieniu, ale możemy skupić się na tym, że jesteśmy powołani do relacji. Nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, nie ma ludzi, którzy nie będą was denerwować, ale jeżeli nie będziemy się na tym skupiać, to pozwolimy sobie tego nie zauważać. I Bóg powołuje nas do relacji. Niezależnie jak bardzo tego nie chcesz, jak bardzo chcesz siedzieć w jaskini, jak Eliasz, zamknięty w strachu, zamknięty w więzieniu za murem, to Bóg powołuje cię, abyś wyszedł, spędził czas w Jego obecności i zmienił swoją perspektywę. I gdybyśmy tylko potrafili zobaczyć osobę, która jako jedyna miała możliwość stać za murem. Stać za murem naprawdę jako jedyna osoba na świecie. Miała prawo. Nigdy nie zrobiła nic źle. Atakowana przez masę ludzi. Ale Jezus Chrystus jako pierwszy rozwalił mur i widział w ludziach to, co pozytywne. Jakby w ludziach, którzy byli mu najbliższy, był Piotr. I Piotr popełniał masę błędów. Zaparł się Jezusa. Masę rzeczy. Jezus o tym wszystkim wiedział. On znał przyszłość. Ale pomimo tego Piotr znaczy skała. Jezus nie skupiał się na tym, że Piotr się go kiedyś zaprze, ale skupiał się na to, że masa ludzi, patrząc na życie Piotra, będzie mogła poznać Jezusa Chrystusa. Jeżeli tylko my byśmy mogli skupić się na tym, kto tak naprawdę powołuje nas do relacji i uczyć się do Niego, to nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Boże, ja tak dziękuję Ci za to, że Ty powołujesz nas do relacji, że niezależnie od tego, kim jesteśmy, niezależnie od naszych wad, dla każdego z nas masz piękną relację. Dziękujemy Ci za to, że możemy skupiać się na tym, co pozytywne, a zostawić to, co negatywne, aby wspólnie czynić ten świat lepszym. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami każdego dnia i modlimy się, abyś był w każdej relacji w naszym życiu, abyśmy mogli tak naprawdę każdą relację tworzyć na obraz, na Twój obraz.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.